Chwała Bogu. Panu Bogu naszemu chcemy dziękować za ten dzisiejszy wieczór. Dziękujemy, że Ty jesteś tutaj z nami, Panie Boże nasz, i czujemy się dobrze, Panie Boże, w Twoim towarzystwie, w Twojej obecności, Panie Boże nasz, i w społeczności z innymi Twoimi dziećmi. Panie Boże nasz, niech Twoje słowo dzisiaj do nas przemawia. Panie nasz Boże, niech Twoje pieśni płyną z całego serca od nas, aby były radością dla Ciebie, Panie Boże nasz. Dziękujemy. Dziękujemy, że jesteś godzien wywyższenia, godzien chwały, Panie Boże nasz. I my, Panie nasz, w tych trudnych czasach szczególnie chcemy, Boże, do Ciebie się przybliżać, słyszeć, co masz do powiedzenia, Panie Boże nasz, i czekać na Twoje prowadzenie. Bo nie możemy sobie pozwolić, żeby gdzieś zejść na jakieś manowce. Palimy i wywyższamy, Panie Boże, i teraz, i zawsze, i na wieki, Pana i Boga naszego. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Boże nasz, jak śpiewaliśmy te pieśni. Panie Boże nasz, tylko Ty się liczysz, Panie Boże, i przed Tobą zginamy kolana. I największy sens ma właśnie słowo kocham Cię, gdy mówimy to do Ciebie, Panie Boże nasz, bo to jest właśnie nasza miłość pełna, czysta. Panie Boże, do Ciebie, który pierwszy nas umiłowałeś, dziękujemy Ci za tą wielką Twoją miłość, którą nam okazałeś. I my wiemy, czym jest prawdziwa miłość, bo Ty pierwszy nam ją objawiłeś. Panie Boże nasz, i chwalimy Ciebie za to. Wielbimy Ciebie, Boże, że dałeś nam się dotknąć do tej miłości. Panie nasz, i z niej cały czas czerpiemy i z niej cały czas uczymy się. Panie Boże, i ona nas cały czas przekonuje. Panie Boże, mój, do Twoich rzeczy, do Twoich dzieł. Panie nasz Boże, chwała i wywyższenie. Alleluja. Amen. Amen. Usiądźmy na sekundę. No dobrze, na dwie. Witam serdecznie w imieniu Pana Jezusa wszystkich, którzy przyszli i przyjechali także z Włoch. Tak? Dobrze mówię? No właśnie, przecież siostra... Dopiero kiedyś siostra przyjechała? W tygodniu, nie? Jakoś tak. Aha. A to czyli jak siostra była, mnie nie było, a jak ja byłem, to siostry nie było. Aha. Tak to było, rozumiem. Dobrze. Okej, okay, ale też mam gości z zagranicy najbliższej, czyli wschodniej. Pastor Artur Surowski, wśród nas, witam serdecznie. Będzie dzisiejszym naszym mówcą. Jaki będzie temat? Tak z ciekawości? Za dużo chciałbym wiedzieć. Dobrze, to będzie surprise. Okej, dobrze. No więc cóż, nie mam żadnych specjalnych ogłoszeń. No, tak myślę, nie ma żadnych specjalnych. Więc powstaniemy i wykorzystamy tę pieśń na bliższą, żeby także zebrać środki finansowe dla pracy w Królestwie Bożym. Powstańmy.
Bogu, bracia i siostry, dziękujemy Panu za to, że nas obudził dzisiaj, żeśmy powstali, abyśmy mogli znowu Go chwalić, żeśmy się tu zebrali, że to za Jego sprawą jesteśmy tutaj. Bo On czeka na nas, abyśmy Mu czyste serca ofiarowali, oddawali Mu chwałę, gdyż na to jesteśmy powołani, aby oddawać Mu chwałę i cześć. Chwała Ci, Panie Jezu. Dziękuję Ci za te ofiary, Panie, któreś natchnął serca tych ludzi, aby tutaj złożyli te ofiary. Pomnażaj ich, aby Królestwo Twoje się mogło szerzyć, Panie, a także otwieraj nasze serca na dzisiejszą usługę Słowem Twoim. Panie, błogosławię też tego, który będzie usługiwał Słowem w imieniu Jezusa Chrystusa. Niech Duch Święty nas ożywia przez to Słowo. Niech będą gleby przygotowane, żyzne, aby mogło to Słowo wydać właściwy owoc we właściwym czasie. A czas jest już właściwy. Chwała Ci, Panie. Spójrzcie na pola, że już gotowe są do żniwa. Wyjdźcie, żniwiarze, aby zebrać to, coście wcześniej zasiali i co kto inny zasiał. Czas jest już. Amen.
Halleluja. Halleluja. Bóg jest dobry cały czas. All the time. Kochani, bardzo chcę was serdecznie pozdrowić od naszych braci i sióstr z Berdiańska i nie tylko, dlatego że pozdrawia praktycznie cała wschodnia Ukraina i część zachodniej. To znaczy pozdrawiają wszyscy pastorzy, którzy znają pastora Marka, wszyscy ci, którzy się spotykali, którzy dziękują też za pomoc naszego zboru i też zboru z Detroit. I bardzo prosili, żeby przekazać gorące pozdrowienia i oczywiście zapraszają na Ukrainę. Wszystkich. Powiedzieli, że baranka, którego pastor Marek miał tam jeść, już zjedli, ale powiedzieli, że znajdą następnego. No i oczywiście zapraszamy do Berdiańska. Kochani, chcę dzisiaj razem z wami rozmyślać nad Słowem i chcę się dzielić z wami tym Słowem, które Bóg położył w moje serce. Chcę mówić o niesamowitej sile, niesamowitej mocy krwi Chrystusa. Dlatego, że źródłem naszej mocy, źródłem naszej siły, źródłem naszej radości i źródłem wszystkiego tak naprawdę, co czynimy jako chrześcijanie, jest właśnie zwycięstwo Chrystusa na krzyżu. Zwycięstwo Chrystusa w Jego krwi. I tak naprawdę obserwuję ostatnim czasem, że troszeczkę gdzieś na drugi plan, a może nawet na trzeci plan, odchodzi właśnie kwestia chodzenia w sile, posługiwania się siłą krwi Chrystusa. I chcę, aby w nas odnawiała się moc Jego krwi. I rozmyślałem dużo nad Słowem. Chcę podzielić się z wami kilkoma miejscami. I może zacznijmy sobie od Księgi Zachariasza. Otwórzcie sobie Księgę Zachariasza, 3 rozdział, od 1 wiersza. To jest jedna z wizji, które proroczych danych Zachariaszowi, których widzi on jednego z arcykapłanów. Potem ukazał mi Jozuego, arcykapłana stojącego przed aniołem Pana i szatana stojącego po jego prawicy, aby go oskarżać. Tak naprawdę my jako królewskie kapłaństwo, jako naród kapłanów, musimy mieć świadomość tego, że diabeł cały czas stoi przed, szatan cały czas stoi przed Panem, żeby nas oskarżać. Mało tego, że stoi przed Panem, aby nas oskarżać, on stoi przy naszych braciach i też po to, aby nas oskarżać. Aby bracia nas osądzali jako kapłanów i mówili, o jacy to jesteśmy niegodni kapłani. O jacy to jesteśmy niegodni bracia i siostry. O jacy to jesteśmy nie tacy, a powinniśmy być tacy, cacy. I kochani, mało tego, że stoi przed Bogiem nas oskarża, mało tego, że stoi przy braciach i nas oskarża, to jeszcze oskarża nas przed samymi sobą. Że my zaczynamy patrzeć na siebie i zaczynamy po prostu widzieć swoje słabości, widzieć swoje grzechy i właśnie to jest największe niebezpieczeństwo w życiu chrześcijanina. Kiedy Bóg mówiący do ciebie, że miłuje cię ponad wszystko, że kocha cię nawet bardziej niż swoje ziemskie życie, że jest skłonny dla ciebie, że był zdolny dla ciebie zostawić wszystko, pozostawić chwałę niebios, zejść na ziemię i przelać swoją krew po to, aby obmyć cię, po to, aby cię oczyścić, po to, aby cię uświęcić, po to, aby cię odnowić, po to, aby dać ci siłę. Bo właśnie siła twojej całego chrześcijańskiego życia jest w Jego krwi. I diabeł stoi przy tobie i mówi ci cały czas, że zobacz, coś ta krew jakoś nie działa w twoim życiu. Popatrz na swoje uczynki, popatrz na swoje myśli, popatrz na swoje słowa, popatrz na swoich bliskich. Jak wygląda twoje życie? I zaczynasz tak naprawdę sam siebie przed Panem oskarżać. I dlatego zamiast żyć w swobodzie, w wolności dzieci Bożych, zamiast żyć w sile Jego chwały i patrzeć na Jego chwałę i rzeczywiście poruszać się w Jego chwale, to ciągle poruszasz się pod gniotem, pod uciskiem, pod oskarżeniem. Bo oskarża cię diabeł i oskarżasz się sam. I często chowasz się w krzaki, zamiast robić to, co robiłeś zawsze. Pamiętacie sytuację, kiedy z Adamem Bóg spotykał się ciągle i to były radosne spotkania. Kiedy Adam czekał każdego spotkania, kiedy Adam zawsze wychodził naprzeciw, tak? Wychodził naprzeciw Bogu, żeby się z Nim spotkać. I w ten jeden, jedyny raz, kiedy już poznał, kiedy już zrozumiał, że jest nagi, kiedy Bóg przyszedł do ogrodu i wołał Adama, a Adam nie wychodzi na spotkanie. I już więcej Bogu nic nie trzeba było. Nie trzeba było jakichś cudownych, nawet duchowego wnikania w serce Adama. Od razu Bóg wiedział, co jest grane. Od razu Bóg wiedział, że coś się zmieniło w relacji Adama do mnie. Adam nie wyszedł mi na spotkanie. To znaczy, i dlatego Bóg pyta: Adamie, gdzie jesteś? Gdzie się schowałeś? Czyżby, a jednak, czy nie przyszedł ten moment? I Adam się przyznaje: tak, zjadłem z tego drzewa i dlatego zobaczyłem, że jestem nagi, dlatego nie mogę do ciebie wyjść, jest mi wstyd. Kochani, niesamowite widzenie, które mówi o sytuacji, w której znajdował się naród po powrocie tak naprawdę do Palestyny, po powrocie z wygnania, który mówi też o stanie duchowym, relacji między narodem i między Bogiem. Pójdźmy dalej. Drugi wiersz. Wtedy anioł Pana rzekł do szatana: niech cię zgromi Pan, szatanie. Niech cię zgromi Pan, który obrał Jeruzalem, gdyż nie jest ono czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Zobaczcie, anioł Pana wstawia się za narodem. Nawet jeśli naród sam siebie oskarża, nawet jeśli naród jest oskarżany przez diabła, nawet jeśli wszystkie inne narody mają coś przeciwko narodowi, to sam anioł Pana wstawia się i przeciwstawia się diabłu. I zobaczcie, o czym mówi. Czyż nie jest ono, Jeruzalem, miasto pokoju, miasto zawojowane przez naród, zawojowane przez Dawida? Czyż nie jest ono głownią wyrwaną z ognia? Czyż nas Bóg nie wyrwał z ognia? Każdy z nas może długo opowiadać swoją historię nawrócenia. Tak naprawdę każdy z nas był już w ogniu. Każdy z nas był w niebezpieczeństwie, zagłady. I każdego z nas Bóg wyrwał od czegoś, wyzwolił. I wyzwolił ku czemuś. I pójdźmy dalej. A Jozue był ubrany w szatę brudną i tak stał przed aniołem. Zobaczcie, dziwna rzecz tak naprawdę. Arcykapłani zawsze przed Bogiem stali w oczyszczonych. Znaczy, no, zawsze byli oczyszczeni. Najpierw musieli przejść oczyszczenie, a później dopiero mogli stać przed Bogiem. Później dopiero mogli przynosić ofiary. Ale tutaj widzimy arcykapłana, który stoi przed Bogiem w brudnych szatach. A ten tak odezwał się i rzekł do sług, którzy stali przed nim: zdejmijcie z niego brudną szatę. Do niego zaś rzekł: oto ja zdjąłem z ciebie twoją winę i każę cię przyoblec w szaty odświętne. Potem rzekł: włóżcie mu na głowę czysty zawój. I włożyli mu na głowę czysty zawój i przyoblekli go w szaty, a anioł Pana stał przy tym. Potem dał anioł Pana uroczystą obietnicę Jozuemu. Tak mówi Pan zastępów: jeżeli będziesz chodził moimi drogami i będziesz pilnował mojego porządku, będziesz zawiadywał moim domem oraz strzegł moich dziedzińców, dam ci dostęp do tych, którzy tu stoją. Słuchaj więc, arcykapłanie Jozue, ty i twoi towarzysze, którzy siedzą przed tobą, są oni mężami dobrej zapowiedzi, że oto ja przywiodę swego sługę, latorośl, bo oto na kamieniu, który położyłem przed Jozuem, na jednym kamieniu jest 7 oczu. Wyryję napis, mówi Pan zastępów, i jednego dnia zmiażdżę winę tej ziemi. W owym dniu, mówi Pan zastępów, będziecie zapraszali jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe. To jest niesamowity obraz przemiany. Niesamowitej przemiany. Przemiany starego myślenia w nowe myślenie. Przemiany starych problemów w nowy obraz poruszania się w chwale Bożej. To, że anioł Pana mówi, że będziecie zapraszać jeden drugiego pod winną latorośl i pod drzewo figowe, to jest obraz tego spokoju, o którym zawsze marzył naród wybrany. To jest obraz tego pokoju, do którego Bóg zawsze prowadzi swoje dzieci. Wejdź w pokój mój. Bóg zawsze zapraszał wszystkie swoje dzieci. Do tego, abyśmy mieli pokój w sercu i abyśmy wchodzili w pokój. Czym jest sobota, prawda, czyli szabat? Czym jest? Jest tak naprawdę wejściem w uspokojenie, wejściem w pokój, wejściem nie po prostu w nic nie robienie, ale wejściem w doskonałą harmonię, gdzie nic nie narusza twojej relacji z Bogiem. Gdzie nic nie narusza twojego odpoczynku w Bogu. Gdzie wszystkie twoje problemy, wszystkie twoje trudności, wszystkie twoje choroby, cokolwiek by się do ciebie nie przyczepiało, wszystko traci ważność, wszystko traci swoją siłę, wszystko traci swoją moc, bo ty przebywasz w Panu. Bo ty jesteś blisko, w bliskości, w relacji, w społeczności ze swoim Bogiem. I dlatego, kochani, dzisiaj chcę mówić o sile krwi, abyśmy nie zapominali, jak wielką moc ma krew Chrystusa w naszym życiu. Żeby lepiej to zilustrować, przypomnijcie sobie sytuację z wyjściem z Egiptu. Nie będziemy już czytali tego. Wszyscy wspaniale znamy te momenty, kiedy naród wybrany wychodził z Egiptu. Zobaczcie, jaką siłę miała zwykła czynność, chociaż tak naprawdę była niezwykłą czynnością, dlatego że nikt nie miał w zwyczaju krwią zwierząt mazać odrzwia, tak? Odrzwia swoich domów. Nikt nie miał takiego zwyczaju, ale na wymaganie Pana właśnie każdy dom w Izraelu, kto był posłuszny temu słowu, to każdy dom był pomazany właśnie krwią baranka i dlatego był bezpieczny. Ja pamiętam jeszcze, być może oglądaliście też te stare filmy gdzieś tam z lat, nawet nie wiem, czy to były z 80. czy z któryś, filmy, które pokazywały właśnie wyjście z Egiptu, całą tę historię. I nie wiem, czy oglądaliście taki sam film, jak ja oglądałem, ale pamiętam, tam był taki fabularny moment, czyli taki... To, czego nie ma w Biblii, prawda, a co sobie reżyser wymyślił. Ale jeśli pamiętacie, to tam była taka historia, że pewien młody Izraelita zakochał się w córce zarządcy, tam też oni byli z Izraela, ale byli jakby na stronie Egipcjan i pilnowali, powiedzmy, dzieł Egipcjan. Dlatego ich nie za bardzo w Izraelu lubili. Ale on zakochał się w córce tego zarządcy. I ja pamiętam ten moment, kiedy ten zarządca, jak usłyszał o tych wszystkich zapowiedziach, prawda, że mają być odrzwia pomazane krwią, to on powiedział, że nic takiego nie będą robić. I ten chłopak ze względu na miłość do tej dziewczyny, po prostu przed tą nocą, jak nikt nie widział, po prostu wziął krew, wziął hizop, i ich drzwi też pomazał krwią i dzięki temu było pokazane, że ich dom, chociaż oni nie byli posłuszni Słowu Bożemu, ale dzięki posłuszeństwu tego młodzieńca, prawda, i dzięki jego miłości do tej dziewczyny i ich dom był wybawiony. I teraz chciałbym, żebyście sobie wyobrazili pewną sytuację. Dlatego, że często my jakoś tak ślizgamy się po tym, co wydarzyło się wtedy w Egipcie, ale czasami rozmyślam nad tym, jakże głębokie przeżycia były właśnie wtedy w narodzie. I wyobrażam sobie to, co może nam pomóc rzeczywiście chodzić w sile i w chwale, w mocy krwi Chrystusa, to jest, kiedy rozmyślamy nad tym, że we wszystkich tych domach, w których drzwi były pomazane krwią, był ktoś pierworodny. I w wielu domach na pewno byli synowie, którzy byli pierworodnymi dziećmi. I wyobraźcie sobie sytuację, jest dwa domy w Izraelu. I w jednym domu jest pierworodny syn, i w drugim domu jest pierworodny syn. I jeden i drugi ojciec razem ze swoimi dziećmi w posłuszeństwie temu, co Bóg powiedział, przeżywali Paschę, prawda? Wszystko zrobili tak, jak powinno być. Zabili też baranka bez skazy, jego krwią okropili odrzwia domu i futryny, prawda, domu. I w każdym z tych domów syn zadaje ojcu pytanie. Ojcze, to jak to jest? Czy rzeczywiście jest tak, że tej nocy wszystko w Izraelu zginie, wszystko w Egipcie zginie, co jest pierworodne. Tam, gdzie nie jest okropione krwią, prawda? Tam, gdzie drzwi nie są naznaczone krwią. I ojciec mówi, tak, to prawda. I on mówi, czyli syn mówi, czyli ja też mogę zginąć? Ojciec mówi, nie, synku, co ty? Nasze drzwi są okropione krwią. I Bóg powiedział, że tam, gdzie będzie krew, anioł śmierci omija ten dom. Dlatego ty będziesz żyć. I będziemy się radować dzisiaj, tej nocy właśnie. Dlaczego? Dlatego, że ty będziesz żyć. Nasz dom będzie zbawiony od śmierci. Ale wyobraźcie sobie drugi dom. Mógł być, i ja wyobrażam sobie i jestem pewny, że były domy, w których ojcowie nie byli tak pewni. Zrobili wszystko tak, jak powinno być. To znaczy, spożyli Paschę, to znaczy krwią baranka pomazali futryny, ale w ich sercu nie było takiej pewności, jak w sercu tego pierwszego ojca. I dlatego na pytanie syna prawdopodobnie ktoś z ojców odpowiedział, synku, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Bóg powiedział, że będzie tak, że tam, gdzie jest krew, tam nikt nie zginie. Dlatego będziemy się modlić. Dlatego mam nadzieję, że będziesz żył. Ja wierzę w to i mam nadzieję. I teraz powiedzcie, który z tych domów był bardziej bezpieczny? Pierwszy czy drugi? Oba byli tak samo bezpieczni. Ale wiecie, były dwa rodzaje przeżywania tej nocy. W pierwszym domu była niesamowita radość. W pierwszym domu było święto. W pierwszym domu syn szedł spać po prostu z wielkimi emocjami. A wyobraźcie sobie, co działo się w drugim domu. A w drugim domu były wątpliwości. Tak, zrobili wszystko tak, jak powinno być. Ale kto wie? Tam ojciec nie dał pewności synowi, tylko powiedział, mam nadzieję. Bóg tak powiedział i wierzę, mam nadzieję, że to się tak stanie. Ale cała ta noc, przez całą tę noc prawdopodobnie i syn, i ojciec przeżywali w strachu, przeżywali w wątpliwościach. Przeżywali nie chwaląc Boga, ale czekając z trwogą, czekając z drżeniem na pierwsze promienie słońca, żeby później odetchnąć z ulgą. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że czasem jest tak, że wszyscy jesteśmy w tej samej sytuacji. Wszyscy jesteśmy w tym samym położeniu. To znaczy, za ciebie i za mnie przelana była ta sama krew. Za tych wielkich, namaszczonych kaznodziejów, którzy po prostu jednym dotknięciem mają tak wzbudzoną w sercu wiarę, że jednym dotknięciem rzeczywiście nawet nie muszą się modlić o uzdrowienia, a po prostu uzdrawiają. Nawet nie muszą się modlić o uwolnienia, a po prostu uwalniają. Siłą tej wiary, którą mają w środku. A czymże my się różnimy od nich? Czym różni się ofiara Chrystusa złożona za nas od tej ofiary, która była złożona za nich? To jest ta sama ofiara. Ta sama krew była przelana. Ta sama ofiara była złożona za ciebie i za tego, którego ty uważasz. Wyobraź sobie któregoś, bo każdy z nas kogoś innego uważa za największego, namaszczonego kaznodzieję i sługę Bożego. Ktoś uważa, że Benny Hinn jest najbardziej namaszczony. Ktoś inny uważa, że tam, nie wiem, John Beaver, ktoś jeszcze tam zna jakiegoś tam jeszcze innego. Tak. I każdy ma jakieś tam swoją miarkę. Dlaczego ten jest akurat największy? Bo ten ma, bo u tego tam w Afryce najwięcej było nawróceń, a u tego było najwięcej wskrzeszeń z martwych, a u tego było najwięcej uzdrowień, a u tego tam wyrastają ręce, nogi, uszy i tak dalej, i języki i drugie, i inne rzeczy, zęby, złote plomby. Bóg dał w nasze ręce dar, który ma jedną miarę. Tą miarą jest miara, pełna miara, która jest w Jezusie Chrystusie. I Bóg każdemu z nas dał dostęp do tej samej łaski. Amen? Wszyscy mamy dostęp do tej samej łaski. Wiecie, mnie to zadziwia niesamowicie, dlaczego Jezus, mówiąc, przemawiając do tysięcy, do tłumów, tysięcznych tłumów, dlaczego ich nie podzielił od razu na domowe grupy? Dlaczego od razu nie zorganizował służenia swojego tak, żeby wszyscy już byli, żeby tam nikogo nie pominąć, żeby wszyscy byli już w zborze, w kościele? Zobaczcie, co robił Jezus. Przemawiając do tłumów, przemawiając do tysięcy, zebrał wokół siebie tylko malutką grupkę. I do nich cały czas to im opowiadał największe tajemnice. To im objaśniał, to oni zadawali pytania, on im odpowiadał. I jeśli pamiętacie, to zobaczcie, koniec służenia Jezusa, ostatnie dni Jego służenia, wieczerza. Niesamowita rzecz. Ja się nad tym długo i często zastanawiałem. Kiedy czytamy o już w Dziejach Apostolskich, tak, w pierwszym, drugim rozdziale, o tym, co się działo po śmierci Jezusa, to wiemy, że tam się zbierało około 120 osób w wieczerniku. Ale w wieczerzy uczestniczyło nie 120 osób. W wieczerzy uczestniczyli ci, którzy byli najbliżej. W wieczerzy uczestniczyło 12. I mnie to naprawdę zadziwia, że czasem myślimy sobie, że to muszą być tłumy i to muszą być miliony, żeby mówić o przebudzeniu. Ale tak naprawdę przebudzenie nie dotyczy ilości. Przebudzenie dotyczy jakości tego, co się dzieje tak naprawdę w twoim sercu, tego, co się dzieje z twoim umysłem, tego, co się dzieje z twoim ciałem. Dlaczego? Dlatego, że przebudzenie tak naprawdę to jest zmienione życie twoje. Jeśli się zmienia twoje życie, to jest początek przebudzenia wokół ciebie. Bo jeśli się zmienia twoje życie, to nagle twoi sąsiedzi, to nagle twoja rodzina, to nagle twoi znajomi, to nagle twoi koledzy, koleżanki w pracy, to nagle ktoś, kto po prostu często cię widział w jakiejś konkretnej sytuacji, nagle zaczyna widzieć, że coś się stało, że coś się zmieniło i zaczyna zadawać ci pytania. Przebudzenie nie zaczyna się od tego, że ktoś wychodzi i zaczyna przepowiadać. A przebudzenie zaczyna się od tego, że zmienia się jego życie. I tak naprawdę nawet jeśli nie ma zamiaru przepowiadać, to i tak przepowiada. Wychodzi po prostu do sklepu i nawet nie myślał o ewangelizacji. A okazuje się, że efektem wyjścia do sklepu była całkiem owocna ewangelizacja. A my czasami myślimy o tym, że właśnie przebudzenie zaczyna się, że musimy sobie zaplanować. Będziemy się modlić, weźmiemy post. Ja nie mówię, że to jest rzecz zła, ale mówię o tym, że czasami mamy nieprawidłowe namierzenie, jak to powiedzieć? Nieprawidłowe zamiary czy nieprawidłowe plany. Że myślimy sobie, że planujemy tak naprawdę, że to nasze działania coś zaczną zmieniać wokół nas. Kiedy nie ufamy Bogu, nie ufamy Duchowi Świętemu. Dlatego, że to właśnie największe fale ewangelizacji zawsze były wtedy, kiedy ludzie zaczynali świadczyć. To nawet nie przepowiadanie Ewangelii najwięcej ludzi przyprowadziło do Chrystusa, ale świadectwo najwięcej ludzi przyprowadziło do Chrystusa. Pamiętacie te momenty kiedy Jezus uzdrawiał, prawda? Albo kiedy Jezus uwalniał. Pamiętacie to, ja zapomniałem, jak to po polsku się nazywa, Gazareńczyk, Gerezeńczyk, Pamiętacie tego... zapominam polskie słowa, przepraszam was bardzo. Opętanego, prawda? Gerazeński, tak po polsku. No, nieważne. Pamiętacie, co się stało? Kiedy Jezus... pamiętacie? Legion powiedział, że... No, świnie, prawda? Świnie uciekły do morza. Co powiedzieli ludzie, mieszkańcy tego kraju? Co powiedzieli? Powiedzieli do Jezusa... Idź od nas. I zobaczcie, niesamowita rzecz. Co zrobił Jezus? A ten opętany, już odnowiony, już wolny zupełnie, on mówi, Panie, teraz pójdę za Tobą. Pamiętacie, co Jezus mu powiedział? Nie. On mówi, poczekaj, zobacz, co się dzieje. On mówi, tutaj mnie nie chcą, ale Twojemu świadectwu nikt nie będzie mógł, nikt nie będzie mógł się oprzeć. Nikt nie będzie mógł przeciwstawić się. Twoje świadectwo zdziała to, czego ja sam tutaj nie zdziałam. I Jezus zostawił tam świadka. I były momenty, kiedy pozwalał komuś chodzić za sobą, a były momenty, kiedy mówił idź i mów. Albo były momenty, pamiętacie kobietę, która siedziała przy studni? Samarytankę. Pamiętacie? On jej nic nie tłumaczył, jak wygląda ewangelizacja. Nic jej nie mówił o tym, jakim... tak naprawdę duch przebudzony przez dotyk Jezusa wszystko się zmieniało. I tak naprawdę w krwi Chrystusa jest nasza siła. Ciągle musimy sobie przypominać o tym, że krew Chrystusa została przelana nie darmo. Że krew Chrystusa została przelana nie dlatego, żeby diabeł znowu mógł nas oskarżać. Oskarżać przed Bogiem, oskarżać przed ludźmi i oskarżać przed samymi sobą. My czasem zwracamy uwagę na to, co mówią bracia, co mówią siostry o nas. I wiecie, i bierzemy tam, chociaż mówimy o innych religijnych, powiedzmy, czy tradycyjnych chrześcijanach, którzy wiekami myśleli o tym, że Bogu się podoba, prawda, samobiczowanie, jakieś tam uciskanie swojego ciała, czy wielkie posty, ale tak naprawdę serce pozostawało przy starych przyzwyczajeniach i przy starym sposobie życia. Zewnętrznie była asceza. Zewnętrznie wydawało się, że Bóg powinien praktycznie znowu zejść z nieba, widząc takie uczynki, prawda? Ale serce się nie zmieniało. Jeśli twoje serce się zmienia pod wpływem dobrej nowiny o tym, że krew Chrystusa obmyła cię, że krew Chrystusa uwolniła cię, że krew Chrystusa uczyniła cię nowym stworzeniem. Bo to właśnie krew Chrystusa uczyniła cię nowym stworzeniem. Ty przyjmujesz wiarą krew Chrystusa. Ty masz część, tak? Masz cząsteczkę. Jesteś częścią ciała Chrystusowego. I On dba o to, aby cię karmić, aby wszystko było błogosławieństwem w twoim życiu. Ale diabeł cię nie zostawi. Diabeł będzie ciągle stał koło ciebie, będzie ciągle stał koło twoich znajomych, koło twoich braci, sióstr i będzie ciągle cię oskarżał. Niesamowita sytuacja. Otwórzmy sobie księgę Jozuego. Zaraz wam powiem. Drugi rozdział od pierwszego wiersza. Piąta księga Mojżeszowa, tak zwana księga Jozuego. Drugi rozdział od pierwszego wiersza. Zawróciliśmy więc i poszliśmy na pustynię w stronę Morza Czerwonego, jak mi Pan powiedział. I krążyliśmy przez wiele dni wokół gór Seir. I rzekł Pan do mnie, dosyć już krążyliście wokół tej góry. Zawróćcie na północ. Ludowi zaś daj taki rozkaz. Będziecie przechodzić przez obszar waszych braci, potomków Ezawa, mieszkających w Seir. Oni wprawdzie bać się was będą, ale i wy bądźcie bardzo ostrożni i nie wszczynajcie z nimi wojny, gdyż nie dam wam z ich ziemi ani jednej piędzi. Góry Seir dałem bowiem w dziedziczne posiadanie Ezawowi. Żywność będziecie od nich kupować za pieniądze, abyście mieli co jeść. Również wodę do picia będziecie od nich kupować za pieniądze. Gdyż Pan twój Bóg błogosławił cię w każdym dziele rąk twoich. Wiedział o twojej wędrówce po tej wielkiej pustyni. Przez 40 lat był Pan twój Bóg z tobą, a niczego ci nie brakowało. Wyminęliśmy więc naszych braci potomków Ezawa, mieszkających w Seir, drogą przez step w Elkat i Esjon Geber, po czym zawróciliśmy i poszliśmy drogą w stronę pustyni moabskiej. Wtedy Pan rzekł do mnie, nie nastawaj na Moabitów i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci z ich ziemi nic w dziedziczne posiadanie, albowiem dałem w dziedziczne posiadanie synom Lota. Dawniej mieszkali Emici i tak dalej. Niesamowita rzecz. W pierwszych wierszach Bóg mówi o tym, dosyć już chodzenia gdzie? Gdzie? Wokół góry chodzenia. 40 lat. Co się działo? Tak naprawdę droga do ziemi obiecanej była o wiele krótsza. 40 lat. Ciągle jedno i to samo. 40 lat w kółko, 40 lat wokół jednej góry, 40 lat. Wiadomo, musieli wymrzeć ci, którzy byli w Egipcie, którzy byli jeszcze niewolnikami, ale tak naprawdę to jest obraz tego, co się dzieje często dzisiaj też z chrześcijaństwem. Bardzo często dzisiaj chrześcijanie chodzą w koło góry, nie idą, nie wchodzą do ziemi obiecanej. Mamy już przez Boga otworzone drzwi do tych błogosławieństw, do tych wszystkich obietnic, które były nam dane w Chrystusie, ale wielu chrześcijan po prostu jeszcze chodzi po pustyni. I tak naprawdę Jozue, pierwsza rzecz, jaką robi, kiedy podchodzą do Jordanu, pamiętacie, co się działo? Zanim weszli do ziemi obiecanej, najpierw wysłali kogo? Kogo wysłali? Zwiadowców. Szpiegów wysłali. I ci zwiadowcy powrócili z tej ziemi. Pamiętacie, co mówili? Teraz tak. Pamiętacie, ile było wysłanych? 12 było wysłanych. 10 przyszło i mówiło, nie damy rady. Nie damy rady. Przynieśli wspaniałe owoce, ci sami 10 też. I było jeszcze 2. I było jeszcze 2. I teraz zobaczcie, ci, którzy przyszli i powiedzieli, że damy radę, oni też widzieli owoce tej krainy. I tamci widzieli owoce tej krainy. I ci skupili się na owocach i na obietnicy, którą Bóg dał, a tamci się skupili na wielkich ludziach, których widzieli. Ludziach wielkiego, o wielkim wzroście. I powiedzieli, nie damy rady. Ci powiedzieli, weźmiemy tę ziemię. Bóg nam dał ją w ręce. Weźmiemy tę ziemię. Pamiętacie sytuację, kiedy Jozue wysyła do Jerycha 2? Pamiętacie, co tam się stało? Tam była pewna kobieta. I tak naprawdę dziwna kobieta. W jakim sensie? Tak naprawdę to była kobieta lekkich obyczajów, która miała swoje zajęcia, swoje życie, miała wielu klientów. Być może myślała, że to jeszcze jacyś tam klienci przyszli, ale coś zobaczyła, że coś jest nie tak. Oni byli zupełnie inni niż ci wszyscy, którzy do niej przychodzili. I pamiętacie, co się stało? Ona zrozumiała, kim oni są. Tak naprawdę ona powiedziała o czymś bardzo ważnym, dlatego że Izraelici stali jeszcze przed wzięciem ziemi obiecanej. A ona mówiła już o tym, co się działo w Jerycho i co się działo tak naprawdę na całym tym terytorium. Bo ona mówiła o tym, że wszyscy wiemy, kim jest wasz Bóg. Wszyscy wiemy, co wasz Bóg zrobił Egiptowi. Wszyscy wiemy, jak wasz Bóg przeprowadził was przez Morze Czerwone suchą nogą. Wszyscy o tym wiemy i dlatego jak tylko przybliżali się Izraelici do granic, jak tylko przybliżali się do Jordanu, oni już wszyscy byli w strachu, tak? Słuch o tym już dochodził do tych narodów, które były tam. I oni już się ich bali. A Izraelitów zatrzymało tylko to, że 10 przyszło i powiedziało, będą trudności. Będą problemy. Będzie poważna walka. I tylko 2 nie patrzyło na problemy, nie patrzyło na trudności, nie patrzyło na wzrost tych wielikanów, prawda? Ale mieli w sobie ducha Dawida, tego samego ducha. Pamiętacie, co Dawid zrobił? Nie patrzył na wielkość, ale patrzył na to, czego Bóg chce od swojego narodu. I ten duch już wcześniej był właśnie w tych 2. I moi drodzy, czasem możemy żyć po prostu mając już to narzędzie i to ten oręż, który Bóg nam dał w ręce. To znaczy oręż Jego krwi, który mówi nam o tym, że zostaliśmy obmyci, zostaliśmy oczyszczeni, że zostaliśmy uświęceni Jego krwią. I na tym polega nasze kapłaństwo. I dlatego właśnie możemy spełniać kapłańskie czynności. Co to znaczy? To znaczy przynosić Bogu ofiary. To znaczy składać Bogu ofiary. I my wiemy doskonale, że dzisiaj nasze zadanie nie polega na ofierze zewnętrznej. Nie polega na przynoszeniu ofiar, nawet nie polega na przynoszeniu ofiar finansowych. Ale polega na tym, że wszystko, co robimy, wszystko, kim jesteśmy, wszystko, co się dzieje w naszym życiu, jest ofiarą, jest złożone w hołdzie, jest złożone jako cześć Bogu. Wszystko, co mamy, wszystko, kim jesteśmy i wszystko, co robimy. I często niestety nie korzystamy z tego daru, który Bóg nam dał, z siły krwi Chrystusa. Często czegoś nam brakuje. Modlimy się o uzdrowienia, modlimy się o uwolnienia, modlimy się o różne inne rzeczy. Modlimy się, żeby nasze domy się zbawiały, modlimy się o różne inne rzeczy. Ale często nam przeszkadza nasze niedowiarstwo, nasze wątpliwości. Nawet trudno jest nam czasem określić, co to jest. Dlatego, że niby wierzymy i w rozmowach będziemy mówić, ale ja miałem taką wiarę, ja tak wierzyłem. Ja tak wierzyłem, że się coś wydarzy i się nic nie wydarzyło. Jeśli masz wiarę, że się wydarzy, nigdy nie będziesz mówił w czasie przeszłym, że ja miałem wiarę i nic się nie wydarzyło. Dlatego, że jeśli masz wiarę, to utwierdzasz, to ciągle ją wyznajesz, to ciągle ją potwierdzasz i ciągle oczekujesz w działaniu. Nie, znowu zapomniałem słowa. Siedząc, nic nie robiąc, czyli... No właśnie, aktywnie, to znaczy nie pasywnie, ale aktywnie, działając. Co to znaczy? To znaczy ciągle świadczysz, to znaczy ciągle pobudzasz swoje serce. Dawid cały czas swojemu sercu, swojej duszy, cały czas przykazywał, cały czas wdachnawiał, czyli inspirował swoją duszę. I mówił, czemuś smutna moja dusza, czemuś smutna moja dusza, chwal Pana. Co tak naprawdę jest największym świadectwem dla niewierzących? Kiedy widzą nasze trudności, kiedy widzą nasze cierpienia i widzą, że w tych cierpieniach jesteśmy inni, że się różnimy od świata. Bo świat w tych cierpieniach, w tych trudnościach, świat będzie narzekał. Świat będzie widział ciemną stronę. Dzieci Boże, synowie Boży będą zawsze widzieć światło. Będą zawsze widzieć światło i będą zawsze tym światłem. Zawsze będą solą. zawsze będą przyciągać do siebie swoją odmiennością, tym, że postępują inaczej, że reagują inaczej. Dlatego potrzebujemy ciągle przekonywać swoje serce, swój umysł, wszystkie władze naszej duszy i naszego ciała do tego, że Bóg jest z nami, że Bóg nas nigdy nie zostawiał i nigdy nas nie zostawi. I tak naprawdę czasem po prostu hamuje nas, kiedy patrzymy w nieprawidłową stronę. Kiedy mamy w zasięgu ręki i mamy obietnicę od Boga, ale patrzymy na trudności, patrzymy na problemy i mówimy, ale to. To nam się nie udaje, dlatego że to. To nam nie wychodzi, dlatego że tamto. I ciągle coś usprawiedliwiamy. Zamiast szukać rzeczywiście chwały Bożej w mocy krwi Chrystusa, my po prostu mamy wzrok zwrócony zupełnie w inną stronę. To jest nasz problem. Dlatego, kochani, razem z wami chcę dzisiaj modlić się. Chcę modlić się o każdego z was. I razem z wami chcę modlić się o to, aby w nas odnowiła się świadomość tego, jak wielką moc ma krew Chrystusa. Jak wielką chwałę rzeczywiście jesteśmy zobowiązani oddawać Bogu za to, że w tak cudowny sposób Bóg zbawił nas, że w tak cudowny sposób Bóg uzdrowił nas, że w tak cudowny sposób Bóg uwolnił nas i w tak cudowny sposób uczynił nas zdolnymi. Jesteśmy zdolni. Mamy moc. Mamy Ducha Bożego w sobie. Do tego, aby iść i dawać świadectwo. Nie musimy głosić. Największa moc Ewangelii właśnie przejawia się w tym i każdy z nas, przecież kto z nas był przyprowadzony przez zwiastowanie słowa konkretnie, przez jakieś nabożeństwo, prawda, przez jakiś, wyszedł jakiś kaznodzieja, prawda, i coś takiego powiedział, że tłumy przyszły. Większość zdecydowana z nas przyszła słysząc świadectwo. Świadectwo, czyli żywe słowo, czyli co? Czyli jak mówiłeś o tym, jak Słowo Boże działa w twoim życiu i ty nawet nie musiałeś mówić o Słowie Bożym. Ty po prostu mówiłeś, co Bóg zrobił w twoim życiu. I to najbardziej przyciągało ludzi. A dopiero później oni poznawali siłę słowa i zaczynali sami się karmić. I ty też. Na początku ty jeszcze nie mogłeś. Potrzebne ci było mleko. I dlatego świadectwo było właśnie tym mlekiem, które przyjmowałeś. A mięso przyszło dopiero z czasem. Kochani, wstańmy, dobrze? I módlmy się o to, aby odnowiła się w nas gorliwość, odnowiła się w nas radość świadomości tego, że krew Chrystusa przelana za nas jest rzeczywiście naszą siłą, jest rzeczywiście naszą mocą. Że krew Chrystusa świadczy o tym, że jesteśmy sprawiedliwi w oczach Boga. Nie przez nasze uczynki, nie przez nasze działania, ale właśnie przez to, że Bóg Syna swego posłał, aby ten zbawił nas. Nie po to, żeby ten nas osądził, ale żeby nas zbawił. Panie Jezu, dziękujemy Ci za moc Twojej krwi. Dziękujemy Ci za Twoje posłuszeństwo Ojcu. Dziękujemy Ci za to, że dałeś nam wielką radość. Za to, że rzeczywiście zgodziłeś się na plan Ojca. Dziękujemy Ci za to, że odnowiłeś kapłaństwo w nas. Dziękujemy Ci za to, że każdy dzisiaj ma dostęp do kapłańskiej służby Tobie. Dziękujemy Ci za to, że już niepotrzebne są ofiary ze zwierząt, o Panie, że już niepotrzebne są żadne inne ofiary, że tylko krew Twoja właśnie obmyła nas wszystkiego, z wszelkiego grzechu i napełniła nas mocą Twoją. Chwała niech będzie Tobie i prosimy Cię, niech zawsze w naszych myślach, niech zawsze w naszym duchu, niech zawsze, o Panie, w naszym rozumie i w naszym sercu, niech zawsze będzie żywą, o Panie, pamięć o sile, o mocy Twojej krwi. Abyśmy nigdy nie pozostawili, o Panie, tego powołania i tego wezwania, którym wezwałeś nas, o Panie, ale żebyśmy zawsze spełniali, o Panie, Twoją wolę w naszym życiu. A wolą Twoją jest uświęcenie Twoich dzieci. I uświęcenie nie przez nasze dobre uczynki, uświęcenie nie przez godziny spędzone w modlitwie, ale uświęcenie przez przyjęcie prostej prawdy, że zostaliśmy zbawieni przez Twoją krew. Chwała niech będzie Tobie, o Panie, i niech siła Twojej ofiary, niech siła Twojej krwi działa w nas. Niech przedłuża, o Panie, naszą radość. I niech ta radość wzmaga się w nas, abyśmy mogli rzeczywiście być żywym świadectwem Twojej mocy, Twojej miłości w życiu tych wszystkich, których spotykamy. Panie, ja proszę też za każdego brata, za każdą siostrę, za wszystkich tych, którzy dzisiaj przeżywają jakieś trudności, za wszystkich tych, którzy dzisiaj przeżywają jakieś cierpienia, za wszystkich tych, którzy dzisiaj przeżywają rozczarowanie. Niech przyjdzie rzeczywiście łaska Twoja, o Panie, i niech napełni ich Twoja moc, o Panie. Ja przyzywam dzisiaj siłę Twojej krwi w ich życie, w imię Jezusa Chrystusa, mocą krwi zbawiającej i uświęcającej. Niech się dokona nowa przemiana, niech się dokona odnowienie naszego serca. W imię Jezusa Chrystusa niech odnowi się w nich radość. Niech się odnowi w nich mądrość. Niech się odnowi w nich, o Panie, gorliwość. I niech rzeczywiście w nich płonie Twój ogień. W imię Jezusa Chrystusa. Halleluja. Niech prawda Twojego słowa, o Panie, przenika nasze serca, przenika nasz razum i przenika nasze dusze. I niech nas napełnia, o Panie, Twoja moc. W imię Jezusa Chrystusa. Abyśmy wyszli, o Panie, ze starych myśli, abyśmy wyszli ze stereotypów, o Panie. I abyśmy rzeczywiście żyli prawdziwie w wolności Twoich dzieci. Napełniając się, o Panie, każdy dzień Twoim Słowem. W imię Jezusa Chrystusa. Niech Twoja moc napełnia to miasto. Niech Twoja moc napełnia nasze usta. Zawsze wtedy, kiedy je otwieramy. I niech rzeczywiście, o Panie, przebudzi się w nas moc Twojego Królestwa. I niech wokół nas, o Panie, urzeczywistnia się, rzeczywiście spełnia się Twoje Królestwo. Niech będzie utwierdzane naszymi słowami. Niech z naszych ust nie wychodzą słowa narzekania, słowa strachu, słowa niewiary, ale niech nasze usta utwierdzają i nasze usta urzeczywistniają wokół nas Twoje Królestwo. Królestwo miłości, Królestwo pokoju, Królestwo wiary. W imieniu Jezusa Chrystusa prosimy o to i dziękujemy Ci za tak wielką łaskę, że dałeś nam poznać siłę i moc Twojej krwi. Niech za to wszystko będzie Tobie wieczna chwała, cześć i uwielbienie. Jedyny, wspaniały, cudowny nasz Ojcze, Synu i Duchu Święty i cały naród niech powie Amen. Amen. Niech Bóg błogosławi każdego i niech umocni w Was działanie swojej świętej krwi. Amen.
Dzięki. Kiedyś przed laty też była pewien kaznodzieja, też mówił o mocy, znaczy też mówił o krzyżu, o Golgocie i później przeczytał ten werset właśnie o tej górze, ileż będziemy chodzić wokół tej góry. No i w sposób taki no troszkę prześmiewczy, herezyjny wskazał na to, że już krzyż i mówienie o krzyżu, o śmierci już nie jest takie ważne. Odejdźmy od tej góry już. Ile będziemy chodzić wokół tej góry? No to taka była herezja, no, ale źle skończył ten kaznodzieja. Źle skończył. Dlatego, że krew Jezusa Chrystusa płaci do dzisiaj, jest mocą Ewangelii, jest centrum krzyż Chrystusa jest centrum Ewangelii i tak pozostanie, jest pełną Ewangelii. Tak jest, jest pełnią Ewangelii. Ale właśnie problem jest taki, że wielu chrześcijan obecnie woli właśnie słyszeć o tych tłumach, o uzdrowieniach, o jakichś tam cudach, niewidach, ale tak mało wierzących chce poddać się temu krzyżowi, przyjść pod krzyż, uniżyć się, zmienić swoje życie, przez właśnie moc krzyża, moc śmierci, także śmierci naszej, bo śmierć Chrystusa jest takim obrazem naszej śmierci. No jednak niewielu chce pójść tą trudniejszą drogą. No ale to jest właśnie centrum Ewangelii, o czym dzisiaj mówiłeś. Krew Chrystusa i krzyż Golgoty to jest centrum Ewangelii. Tak jest. Dobrze. Niech Bóg błogosławi. Do zobaczenia w niedzielę. Rozumiem, że jak to będzie w niedzielę? Dobra. Czyli jest szansa, tak, że będzie dobre słowo. No, zobaczymy, ale no. Trzymamy kciuki, tak? Dobra. Niech Bóg błogosławi, dobrej drogi życzę. I to się boję. Czasami jest tak, że niektórzy się boją iść tą drogą tutaj, bo mówią, że to ktoś na nich napadnie. Nie, tu nikt nie napadnie. A jeżeli już naprawdę się boi, to niech to w grupce może iść. Nie ma problemu przecież. Dołączyć się do kogoś tam i iść w grupce. Dobra, z Bogiem.